Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Po południu Mariusz Tołajkowski dzisiejszy program zrealizuje, Sławomir Orlik przy telefonach. Także dzisiejszy program przygotowywał Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i Państwa zachęcamy do udziału w naszym programie. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. 510 37 i 32 to jest numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. No pogoda, tak trochę lato się z nami pożegnało. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze wróci z takimi naprawdę letnimi, włoskimi, można nawet powiedzieć, temperaturami i słońcem w pełni. Chciałbym poznać tych szczęśliwców, którzy za ciężkie pieniądze w tej chwili odpoczywają nad morzem. No ale jak relacjonowali w różnych mediach, było można usłyszeć, nie jest tak najgorzej. Morze, nie tylko plaża i fale, także oferuje wiele różnych atrakcji w taką pogodę również. A co w dzisiejszym programie? Będzie trochę o granicach, ponieważ mamy kolejne Państwa komentarze związane z ruchem obrony granic, a także z granicami w ogóle, kontrolami granicznymi. I naszym gościem będzie w dalszej części programu pan Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej i opowie o tym, jak te kontrole, te patrole Straży Granicznej w tej chwili wyglądają. Wiemy o tym, że niektóre przejścia graniczne, te mniejsze, te rowerowe powiedzmy, są zamknięte i co się z tym wiąże i jak wygląda to zamknięcie, więc trochę informacji o granicach. Będzie także o... No prawdopodobnie mocno po raz kolejny wydłuży się termin oddania do użytku remontowanej, przebudowywanej Alei Powstańców Wielkopolskich. I o tym także w czasie reakcji. Naszym gościem będzie wiceprezes ZUE tej firmy, która właśnie ten remont przeprowadza. No duże utrudnienia w ruchu są, nie tylko w ruchu, ale z parkowaniem także wzdłuż całej Alei Powstańców Wielkopolskich. Teraz patrzę na mapę i na Mieszka I stoi korek przed skrzyżowaniem z Powstańców Wielkopolskich. Nie wiem zupełnie, czym jest spowodowany. Być może właśnie znów nastąpiły jakieś zamknięcia, jakieś zmiany w organizacji ruchu i wszyscy jadą przez Milczańską i Mieszka I i stąd te utrudnienia. Jeżeli Państwo mają jakieś bardziej precyzyjne informacje na temat tego utrudnienia, to prosimy oczywiście o telefon do studia 36 na końcu. No i będzie o jeziorze w Moryniu, Morzycko. Rozmawialiśmy z sołtysem Morynia, który skarżył się, że jedna z firm, która kupiła tam działkę, zagrodziła dostęp do jeziora, a tak najprawdopodobniej, dowiemy się dzisiaj bardzo szczegółowo na ten temat, najprawdopodobniej bezprawnie zagrodziła zupełnie dostęp do jeziora, bo według prawa, jeżeli to jest tak zwane przepływowe jezioro, to ten dostęp musi być około 1,5 metra od linii brzegowej i grodzić nie wolno. Także dowiemy się coś na temat tych pomostów tam znajdujących się, bo tak jak relacjonował sołtys Morynia, ta firma również uważa, że te pomosty są jej własnością. Takie mamy plany na dzisiaj. Jeszcze przypomnę raz telefon do studia 510 37 36, a zaczniemy od czujnego numeru i Państwa komentarzy. Na początek króciutkie podziękowania.
Dzień dobry, tu stała słuchaczka z Bartoszewa. Dziękuję bardzo za interwencję wczorajszą. Jest kosza posprzątane, wszystkie śmieci są pogrodzone. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Dziękujemy także. I teraz rzeka Ina, przypomnimy telefon od naszego słuchacza dotyczący właśnie tej rzeki. Według niego w tej chwili przez to, że połamały się, zawaliły niektóre drzewa i leżą w rzece, no to utrudniona jest możliwość korzystania z tej rzeki, po prostu popływania sobie kajakiem. Przypomnimy ten telefon.
Dzień dobry, Jarek ze Szczecina. Miałbym taką prośbę, czy można by było się skontaktować z gospodarzem rzeki Ina, aby oczyścił rzekę tak, żeby można było bez żadnego problemu kajakiem przepłynąć z jeziora Dąbie, dajmy na to do Goleniowa lub jeszcze dalej do Sowna. Rozumiem, że to jest pod prąd, Problemem tam są drzewa, które upadły jakiś czas temu. Część z tych drzew została przycięta, także jako taki tor wodny jest przepławny, ale są takie miejsca, które są zatarsowane drzewami i tak dalej. Ja rozumiem na przykład, że w rzece Drawie przenoszenie bądź kąpiel w rzece jest dużą atrakcją, ale rzeka Inna płynie przez dwa duże miasta, Stargard i Goleniów. Czasami jej zapach jest taki nie za bardzo. Bardzo bym prosił o interwencję. Dziękuję.
Dziękujemy i wczoraj gościliśmy pana Artura Furdyna, hydrobiologa, a także przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Rzek Inna, między innymi, który powiedział, że no właściwie nie ma sensu jakaś zbytnia regulacja tej rzeki i także nie za bardzo widzi potrzebę usuwania tych powalonych drzew. I mamy tutaj fragment wypowiedzi pana Andrzeja z wczorajszego programu. Przypomnimy w tej chwili, co na ten temat powiedział.
Kawałki drzew, czy rumorz drzewny, całe zwalone drzewa są jednym z kluczowych elementów stanu rzeki ekologicznego, w tym zachowania pewnego minimalnego poziomu wody. Dzięki tym zwalonym drzewom one stanowią taką mikroretencję i jednocześnie są bazą dla wielu organizmów tak zwanych porostowych, fachowo to się nazywa peryfiton. I te organizmy czyszczą wodę z nadmiaru niefajnych substancji, bo tu słuchacz ma rację, ta Inna czasami niefajnie pachnie, ale główną przyczyną tego niefajnego zapachu są zrzuty ścieków, które wciąż od czasu do czasu zdarzają się niestety, na przykład w Stargardzie. To, że Inna płynie przez miasta, to bardzo dobrze i ona powinna być zdrowa i powinna być osią tych miast, cieszyć całe społeczeństwo. I między innymi te elementy biologiczne są gwarantem szans na takie, na takie cieszenie. Rzeka zamieniona w kanał dla wygody spływu, no to jest pomyłka. Tutaj owszem, sprzątać Innę trzeba i robimy to zarówno my, jako opiekunowie tej rzeki, tacy społeczni, jak i zarząd zlewni w Stargardzie i administracja wodna. Sprzątamy je ze śmieci. Sprzątają je ze śmieci także wspólnie z nami, na przykład operatorzy kajakowi, firm kajakowych, którzy korzystają z tej Inny. Cóż, to jest takie oczekiwanie w stylu z całym szacunkiem dla dzwoniącego, ale że ktoś trochę słabiej jeździ na nartach, to by chciał, żeby mu przysposobić stok narciarski.
To był pan Artur Furdyna. Wczoraj na naszej antenie opowiadał o Innie. Za chwilę będą państwa komentarze, ale zmienimy kompletnie temat. Zatelefonował do nas pan Piotr i opowie, co dzieje się na Mieszka Pierwszego. Skąd ten korek, no przynajmniej widoczny na mapie. Dzień dobry, panie Piotrze.
Witam państwa, witam słuchaczy. Przejeżdżaliśmy skrzyżowanie Mieszka z Powstańców przed godzinką. No wyłączony jest niestety prawy pas na samym skrzyżowaniu. Drogowcy wycinają prawdopodobnie, czy wycięli, bo tam nic się nie dzieje w tej chwili. Otwór być może okrągły pod studnię, bo tak to wygląda. Postawili pachołek, no i zamknęli po prostu zjazd. Wjazd na skrzyżowanie.
A ktoś tam jest, panie Piotrze, pracuje?
Nie,
czy po prostu...
Nie ma nikogo, nikt nie pracuje. Po prostu
został, został pachołek.
Tak, tak. Zdezorientowani kierowcy zjeżdżają dopiero na samym skrzyżowaniu, czy przed wjazdem na skrzyżowanie, tworzy się chaos.
A wiadomo, panie Piotrze, kto zostawił ten pachołek, kto tam prowadzi?
Niestety przejeżdżając, nikt nie udzielał nam informacji, bo nikogo tam nie
było. No bo nikogo nie było, ale może zostawił jakiś napis. Dzień dobry, to na przykład ZWIK.
Jechałem lewym pasem, przepuszczałem busa, niestety było to przysłonięte, no ale na samym wjeździe widziałem, co jest przyczyną. No troszeczkę inaczej to wygląda, bo teraz z Niemiec zjeżdżaliśmy właśnie za naszą zachodnią granicą. No robi się wszystko, zwęża się pasy, ale puszcza się tyle pasów, powiedzmy, na wjazd, ile na zjazd. No niestety u nas to wygląda zupełnie inaczej. Nie szanuje się po prostu ludzkiego czasu ani...
No a ludzie sobie stoją tak od Milczańskiej, ostrzegam, od Milczańskiej ciągnie się tak ten korek aż do placu.
Zaraz za Ikeą się wbiliśmy w ten korek. Bez informacji.
Aż do placu Szyrockiego wszyscy sobie grzecznie stoją, pachołek pilnuje porządku.
Tak jest. Pozdrawiamy panów wykonawców.
Pan Piotr to był. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Szerokiej drogi życzymy. Wracamy do Inny. Wcześniej wypowiedź z wczoraj pana Artura Furdyny, a teraz komentarz naszego słuchacza.
Witam, tu Sebastian Szczecin. Mam informację odnośnie tej przeprawy przez Innę kajakowej. ten słuchacz, który dzwonił i oczekiwał jakiejś reakcji na powalone drzewa, no to dobrze mówił, bo rzeka jest dla ludzi, tak? Ten pan raczej nie żądał, żeby rzekę oczyścić i zrobić z niej betonowy kanał, bo to nie ma być betonowy kanał, tylko ładna rzeka, natomiast musi być też drożna dla ludzi, żeby tym kajakiem przypłynąć. Tam nie będą pływały statki, barki wielkie, tylko kajak, ponton, kajak. Więc to powinno być jakoś uzdrożone w minimalny sposób, żeby to było dla ludzi też. Bo niedługo to zarośnie, zachwaści się i zostanie tylko śmierdzący ściek. Albo chaszcze zostaną. I w ogóle nikt tam nie będzie tego korzystał i ktoś będzie komu patrzeć na to. Ma być rzeka drożna, żeby mógł przypłynąć ktoś. Nie motorówką, nie łodzią, ale kajakiem chociaż.
Dziękujemy i jeszcze jeden telefon w sprawie Iny.
Dzień dobry, jeszcze raz Jarek ze Szczecina. Ja dzwoniłem w sprawie udrożnienia rzeki Iny. Chciałem bardzo podziękować, że Państwo zajęliście się tą sprawą, do wypowiedzi Pana, który brał udział w audycji. Nie będę się odnosił. Troszkę mi szkoda takiego jego podejścia. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za zajęcie się tym tematem. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo za te komentarze, ale nie wiem w dalszym ciągu, długa rzeka to jest, nie wiem w dalszym ciągu, czy można w tej chwili swobodnie kajakiem sobie popływać, przepłynąć Iną. Czy te zwalone drzewa to uniemożliwiają, więc jeżeli ktoś z Państwa wie, był, widział, próbował, to prosimy o telefon i opowieść, jak to w tej chwili wygląda. Zmienimy temat. 5 lipca miało miejsce uroczyste odsłonięcie pierwszych tablic z nową nazwą odcinka drogi ekspresowej S6. To ta droga, która właśnie łączy Szczecin z Trójmiastem. To jest fragment ze strony marszałka województwa zachodniopomorskiego i w tej sprawie otrzymaliśmy telefon.
Dzwonię z Trzebiatowa w sprawę nazewnictwa trasy szóstki. Jestem oburzony, że jest ona nazwana trasą kaszubską od miejsca, od Goleniowa. W pierwszej wersji miała być wersja, że tylko będzie obowiązywała na terenie województwa pomorskiego, a nasza trasa do tej części kaszubskiej miała być nazwaną trasą pomorską. I nie wiem, czemu tak zostało to zmienione. Ja myślę, że jak będzie jeszcze zbudowana część trasy S6, tak zwana obwodnica Szczecina z przejazdem przez Police, to tym samym idąc tropem może być też nazwana trasą kaszubską aż do granic naszego państwa. A się nie wiem, dlaczego na przykład nie nazwali na przykład trasy A1 trasą kaszubską i może do samego Krakowa, to też by było fajnie. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. Czytam dalej ze strony marszałka województwa. W sobotę 5 lipca na jednym z kluczowych odcinków drogi ekspresowej S6 odbyła się uroczystość symbolicznego nadania nazwy trasa kaszubska Kaszebsko-Darga. Samorząd województwa zachodniopomorskiego reprezentowała przewodnicząca sejmiku województwa Teresa Kalina. Wydarzenie to było kulminacją kilkuletnich starań o wprowadzenie jednolitego symbolicznego nazewnictwa dla trasy ekspresowej łączącej Szczecin z Trójmiastem. Pomysł nadania tej trasie imienia odwołującego się do dziedzictwa Kaszubów zyskał poparcie zarówno sejmiku województwa zachodniopomorskiego, jak i sejmiku województwa pomorskiego. I tak dalej, i tak dalej. A więc mamy trasę Kaszebsko-Darga od Szczecina do Trójmiasta. I teraz przenosimy się na granicę. Najpierw przypomnienie wypowiedzi naszego słuchacza, który odnosił się, komentował te obywatelskie kontrole na granicy, czy też obywatelska straż graniczna. Nie pamiętam dokładnie tej nazwy. O tym mówił nasz słuchacz kilka dni temu.
Jarek ze Szczecina, odnośnie tych patroli obywatelskich, które budzą mi głęboki sprzeciw, w związku z tym, że uważam, że są to działania bezprawne, jako że trzeba jednak kogoś zapaść na gorącym uczynku, a nie mieć tylko przypuszczenie, że być może takie wykroczenie czy przestępstwo ktoś popełnił. Zabrakło mi w waszym komentarzu informacji o tym, jaka jest kara za nieuprawnione oraz nieuzasadnione zatrzymanie obywatelskie, bo taka kara istnieje. Bardzo proszę, żeby się dowiedzieli. Niech ci wszyscy panowie czy panie na granicy wiedzą, co im grozi, jeżeli kogoś oskarżą bezpodstawnie. Ja sobie nie wyobrażam, ktoś mnie zatrzymywał, jakiś cywil i sprawdza, co ja mam w samochodzie. Od razu mówię, żebym zareagował bardzo ostro, więc myślę, nie tylko ja. Pozdrawiam.
Ja dziękuję jeszcze raz za ten komentarz. To na pana życzenie Uzupełnimy te informacje, bo wcześniej mówiliśmy o tym, co to jest i jak wygląda zatrzymanie obywatelskie. To może tylko przypomnę. Zatrzymanie, aby było legalne, osoba ujęta musi być na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu bezpośrednio po jego popełnieniu. Drugi punkt, istnieje obawa ucieczki lub niemożność ustalenia tożsamości. Trzeci, zatrzymany musi być niezwłocznie przekazany policji. I teraz uzupełnienie, tak, rzeczywiście. Zgodnie z artykułem 189 paragraf 1 kodeksu karnego, uwaga, kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. To oznacza, że jeżeli ktoś zatrzyma inną osobę bez spełnienia warunków tych, o których wcześniej powiedziałem, kodeksu postępowania karnego, może zostać oskarżony o przestępstwo, więc trzeba uważać. Dodam tylko, że o ile mi wiadomo, to te patrole obywatelskie, właściwie to nie jest ich główny cel dokonywać zatrzymań obywatelskich, ale głównym celem jest obserwacja tego, co robią służby niemieckie. I można znaleźć dużo filmów na YouTubie, jak służby niemieckie próbują przywieźć, czy też przywożą migrantów pod granicę, czy też nawet za granicę. To na filmach. I teraz opowiem, czego byłem świadkiem osobiście, ponieważ mieszkam przy granicy i wielokrotnie te granice do tej pory przekraczałem niemal codziennie, po prostu na spacery rowerowe i w różnych innych celach, i samochodem, i rowerem. I widziałem, jak wyglądają te obywatelskie patrole. Nigdy nie widziałem, żeby kiedykolwiek kogokolwiek zatrzymywano. Nigdy nie obserwowałem. Ani w Lubieszynie, gdzie tych ludzi było, nie wiem, czy w tej chwili jest, było bardzo dużo. Przejeżdżały samochody, przejeżdżałem ja, przejeżdżali inni. Nigdy nie widziałem, żeby była jakakolwiek próba zatrzymania. Tak samo na innych przejściach, z których korzystałem. Jak to teraz wygląda, to tak jak powiedziałem na początku programu, o tym dzisiaj porozmawiamy z panem Konradem Szwedem z Komendy Głównej Straży Granicznej. No i jeszcze jeden komentarz do tej wypowiedzi, którą przed chwilą usłyszeliśmy.
Przed chwilą była wypowiedź także dzwoniącego w sprawie tych kontroli na granicy. Jeżeli państwo jest niewydolne, nie potrafi tego zrobić, to mieszkańcy mają nie prawo, a obowiązek, bo to my jesteśmy mieszkańcami, my jesteśmy obywatelami i to my decydujemy. A politycy są tylko od tego, żeby wykonywać nasze polecenia. Także takie wynurzenia, że nieprawidłowo, że nielegalnie, to niech się zastanowi nad tym, co mówi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
A że jeszcze ja nigdy nie byłem świadkiem, ani nie doświadczyłem nawet takiej próby obywatelskiego zatrzymania, no to postarałem się znaleźć w internecie jakieś informacje na ten temat, czy takie próby były i jak się skończyły. No i znalazłem jedną opowieść w Fakcie, i to będą fragmenty nieco dłuższego artykułu. Otóż Robert Bąkiewicz poinformował, że członkowie wzbudzającego kontrowersję, to jest cytat, Ruchu Obrony Granic ujęli przy polsko-niemieckiej granicy 4 nielegalnych migrantów. Nacjonalista powiadomił, że przekazano ich służbom, a zdarzenie nazwał zatrzymaniem obywatelskim. Cały czas to jest cytat. Przed chwilą patrol Ruchu Obrony Granic w Gubinku na moście kolejowym ujął 4 nielegalnych migrantów z Erytrei. Czekamy na przyjazd służb. Państwo abdykowało. Musimy działać sami dla bezpieczeństwa Polaków, napisał Bąkiewicz. O szczegóły zapytaliśmy Komendę Powiatową Policji w Krośnie-Odrzańskim. Cały czas to jest fakt. Otrzymaliśmy zgłoszenie. W rejonie nieczynnego mostu kolejowego w Gubinie zatrzymany został samochód, przekazała w rozmowie z Faktem oficer prasowa pani Justyna Kulka i wyjaśniła, że zgłoszono zatrzymanie obywatelskie samochodu Volkswagen Passat na estońskich numerach rejestracyjnych. W pojeździe znajdowało się 4 mężczyzn. Wówczas nie było wiadomo, jakiej narodowości. Mężczyźni ci nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do przebywania na terenie Polski, przekazała pani Kulka z policji. Jak dodała, zatrzymani zostali doprowadzeni do komisariatu policji w Gubinie. Następnie po czynnościach wstępnych zostali przekazani do Straży Granicznej, która wykonuje już dalsze czynności. Przekazanie do Straży Granicznej wiązało się z wnioskami o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, wyjaśniła oficer prasowa policji i podkreśliła, że sytuacja została opisana jako ujęcie obywatelskie. Tyle mi się udało znaleźć przed programem opisu takiego wydarzenia i to był fakt. 510 37 i 36, numer telefonu do naszego studia. Teraz o sytuacji w zajezdni Pogodno, tramwajowej zajezdni Pogodno. Już kilka razy o tym opowiadaliśmy, także opowiadała jedna z pracownic tej zajezdni. Pani, która zajmuje się, podobnie jak kilka innych osób, sprzątaniem tramwajów. Robią ci ludzie tę pracę bardzo ciężką. W nocy, według, jak opowiadała nasza słuchaczka, według grafiku, oczywiście na miejscu, odpłatnie i pod nadzorem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to są cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. I w takiej sytuacji na żądanie pracownika pracodawca powinien podpisać umowę o pracę. Natomiast tramwaje szczecińskie tego nie robią i w tej chwili prowadzona jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w tramwajach szczecińskich, właśnie dotycząca tych umów cywilnoprawnych, tak zwanych śmieciówek. Dlaczego one w ogóle funkcjonują, skoro ta praca prawdopodobnie, być może tak jest, to będzie dopiero wiadomo po zakończeniu kontroli, kiedy będą znane jej wyniki i Państwu powiemy o nich. Bo jeżeli ta praca rzeczywiście nosi takie cechy stosunku pracy, to na żądanie pracownika powinna zostać podpisana umowa o pracę. Tak jak powiedziałem, czekamy na wyniki tej kontroli, ale w międzyczasie także został poinformowany sanepid o tym, że ci ludzie sprzątający tramwaje wykonują czynności, których wykonywać nie powinni. Na przykład sprzątają, pewnie nie zdarza się to zbyt często, ale sprzątają tramwaje po zgonach. No i sanepid z kolei odpowiedział naszej słuchaczce pismem, że na razie tej kontroli swojej przeprowadzić nie może, ponieważ kontrolę prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a dwóch kontroli rzekomo być nie może. I na ten temat wypowiedział się nasz słuchacz.
Śledzę u Was w audycji bardzo ciekawy temat dla mnie dotyczący tramwajów szczecińskich i sprzątaczy taboru tramwajowego. I w dzisiejszej audycji bardzo mnie zainteresowała końcowa wypowiedź pani Elżbiety, która powiedziała, że dostała list z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, która napisała, że nie mogą przeprowadzić kontroli, ponieważ teraz jest przeprowadzana kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Ale ja nie rozumiem, dlaczego nie mogą przeprowadzić tej kontroli. Przecież Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrolę w siedzibie tramwajów szczecińskich przy Klonowicach. Natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna powinna przeprowadzić kontrolę w zajezdni Pogodno. Ponieważ z tego, co słyszałem z wcześniejszych audycji, kontrola powinna dotyczyć właśnie sprzętu, środków do dezynfekcji, tak, tramwajów, i po prostu też kontrola powinna dotyczyć tych procedur, o których właśnie mówiliście, dotyczących właśnie sprzątania tramwajów po zgonach, tak? Dlatego uważam, że te dwie inspekcje nie wchodziłyby sobie w drogę, ponieważ, tak jak wspomniałem, Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza inspekcję dotyczącą umów w siedzibie tramwajów szczecińskich, natomiast tutaj Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna przeprowadzałaby odrębną inspekcję w zajezdni Pogodno, dlatego dwa jakby oddzielne budynki i oni by nie wchodzili w sobie, że tak powiem, w parady, tak?
No i rzeczywiście jest przepis kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi o tym, że kontrola nie powinna być dla kontrolowanego zbyt uciążliwa, albo w ogóle uciążliwa, i na ten przepis właśnie powołały się tramwaje szczecińskie. No i nasza słuchaczka w piśmie od sanepidu dostała taką właśnie informację, że oto tramwaje szczecińskie powołują się na ten zapis i dlatego sanepid czeka na zakończenie pierwszej kontroli, czyli Państwowej Inspekcji Pracy, a my staramy się o komentarz sanepidu właśnie w tej sprawie. 510 37 i 36, numer telefonu do naszego studia. 32 na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Z nami obiecany gość, pan Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej. Dzień dobry, panie Konradzie. Pan podporucznik.
Dzień dobry.
Podporucznik Konrad Szwed.
Tak jest.
Żeby była pełna jasność, panie Konradzie, rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca tego roku w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Co to oznacza dla Straży Granicznej?
To przede wszystkim intensyfikacja działań na granicy zachodniej, na granicy z Niemcami, ale także na granicy z Litwą. To przede wszystkim tymczasowo przywrócone kontrole graniczne, a przede wszystkim miejsca, w których tę granicę właśnie możemy przekraczać.
Panie Konradzie, ale niektóre miejsca zostały zamknięte zupełnie, a tych miejsc akurat w naszym regionie jest dosyć sporo, bo oprócz takich dróg, którymi można przejechać samochodem, są również ścieżki rowerowe, dukty wręcz takie leśnopolne, no i wiele z nich zostało pozamykanych.
Tak, tutaj w tym rozporządzeniu, o którym pan redaktor wspomniał, faktycznie są wymienione przejścia graniczne, w tym także te określone z rodzajem ruchu rowerowym. Tych przejść w rozporządzeniu z ruchem rowerowym mamy 7. Faktycznie nie każda ścieżka rowerowa jest możliwa do przekroczenia polskiej granicy.
Nowy Warpno RIT, to już informowaliśmy w dziennikach, że to przejście jest nieczynne, zamknięte, ale także Kościno, Noi, Grambow, Bobolin, Szwanenc, Barnisław, Ladentin. To akurat jest przejazd samochodowy, tam jest droga, można przejechać samochodem spokojnie. Rosówek, Noi, Rossow i Pargowo, Staffelde. Dobra, tego ostatniego nie znam. Co to oznacza? Jak to wygląda zamknięcie? Czy pojawiła się jakaś infrastruktura, jakieś szlabany, jakieś stałe zapory, które uniemożliwiają przejazd? Czy nic się kompletnie nie zmieniło, a tylko stoją strażnicy i patrzą, co się dzieje?
Mamy na tych punktach, o których pan wspominał, strażników granicznych, mamy tutaj kontrolę, natomiast nie jest to kontrola graniczna, jest to kontrola dotycząca tego, czy szczelności tej granicy i legalności przekraczania. Ja chciałbym tutaj zaznaczyć, że przekraczanie tych granic w punktach niedozwolonych wiąże się z odpowiedzialnością, z jakąś sankcją karną, dlatego przestrzegam tutaj przed próbami pokonywania granicy w punktach do tego nieprzeznaczonych.
Dobrze, no ale nie da się na przykład pokonać jakiegoś przejścia będącego ścieżką rowerową, jeżeli stoją strażnicy. Czy nie wiem, próba podjazdu nawet może skutkować jakimiś konsekwencjami, czy nie?
Nie, oczywiście, że nie. Mówię tutaj o takich sytuacjach z próbami ominięcia tych kontroli, zjechania z tej ścieżki i przedarcia się przez tę granicę gdzieś bokiem.
Mhm. No dobrze, można znaleźć wiele takich miejsc, które nie są żadnymi przejazdami, nawet ścieżkami, w których można przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Wszystkiego się upilnować nie da, prawda?
Natomiast tutaj chciałbym zaznaczyć wyraźnie, że nasza analiza ryzyka, nasze rozpoznanie operacyjne, nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie w ochronie granic pozwala nam na wytypowanie tych miejsc, gdzie do takich prób może dojść.
Może dochodzić.
To, że nie widać funkcjonariuszy Straży Granicznej, nie znaczy, że oni są nieobecni. Ja przypominam, że są prowadzone też obserwacje takich punktów, więc to, że fizycznie nie widać tam strażnika, nie oznacza, że w pobliżu go nie ma.
Mhm. Przejścia graniczne, nie wiem czy wszystkie, również te takie drobne rowerowe ścieżki, stały się infrastrukturą krytyczną. Co to oznacza?
Przede wszystkim zostały wpisane te przejścia na ten wykaz tej infrastruktury krytycznej. Natomiast na dzisiaj, według tego stanu, który posiada Straż Graniczna, nie mamy takiej informacji, aby na przykład nie można było wykonywać tam zdjęć.
Mhm. Panie Konradzie, to tak podsumowując, informacja dla rowerzystów, bo tacy są, którzy korzystają z niemieckich ścieżek rowerowych i można oczywiście przekroczyć na przykład w Lubieszynie granicę, spokojnie sobie tam pojeździć, ale uwaga, bo rowerzysta wracający przez to przejście, które jest zamknięte, będzie wpuszczony czy nie? Czy musi naokoło z powrotem na przykład wracać do Lubieszyna?
Musi wrócić takim przejściem, które jest określone w rozporządzeniu, także nie ma takiej możliwości.
Czyli w obie strony.
Dokładnie tak, dokładnie w obie strony. Jest to pewne utrudnienie, natomiast my staramy się naprawdę, aby ta kontrola w tych miejscach, które są określone w rozporządzeniu, przebiegała naprawdę sprawnie, szybko. I też, co jest ważne, ta kontrola jest kontrolą selektywną. To nie jest pełna kontrola graniczna taką, jaką znamy z przeszłości. Nie ma szlabanów, nie ma zasieków, nie zatrzymujemy każdego. To nie jest pełne zatrzymanie ruchu, to jest ewentualne spowolnienie tego ruchu, typowanie środków transportu do kontroli i wówczas przystępowanie do tych czynności. Natomiast, tak mówię, jest to kontrola selektywna.
Pan podporucznik Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie w czasie reakcji. Dziękuję, pozdrawiamy bardzo. I miłej służby życzymy. Zmienimy temat, będzie o Alei Powstańców Wielkopolskich. Z nami jest pan Marcin Wiśniewski, wiceprezes ZUE. Dzień dobry, panie.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
ZUE to jest ta firma, która wykonuje całą przebudowę Alei Powstańców Wielkopolskich od Placu Szyrockiego aż do pętli Pomorzany. Takie drobne pytanie, panie Marcinie, to wasz słupek w tej chwili blokuje jeden pas ruchu na Mieszka I i korek stoi od Milczańskiej do Placu Szyrockiego, czy nie?
Ciężko mi się jednoznacznie teraz wypowiedzieć. Na pewno nasza organizacja ruchu, która jest prowadzona swoim zasięgiem, sięga dość daleko. Nie wiem, o którym miejscu pan redaktor mówi, więc no, ciężko jest mi się odnieść.
Bo ja w tej chwili tylko widząc mapę, widzę ten korek i nasz słuchacz zadzwonił stamtąd, powiedział, że jakiś słupek jest ustawiony na Placu Szyrockiego, czy też na Mieszka I i zajmuje jeden pas. Myślałem,
Jest to na 90% nasza organizacja ruchu i jest to zawężenie związane z wpięciem odwodnienia, które właśnie jest wpinane do studni, która znajduje się w pasie ulicy Mieszka I.
Czyli to ZUE.
Bardzo, bardzo prawdopodobne, że to właśnie jest nasze.
I tam nikogo nie ma, bo też słuchacz mówił, że stoi tylko słupek. Nikt nic nie
robi. Sprawdzimy to za chwilkę. Jeżeli to blokuje tylko...
No blokuje ruch, bo stoi korek.
Panie redaktorze, jeżeli to blokuje i nie prowadzimy w tym miejscu w tej chwili robót, na pewno udrożnimy to, żeby po prostu płynniej ruch się tam odbył.
To panie Marcinie, na początek gorąca prośba o to, żeby to jak najszybciej sprawdzić i udrożnić ten ruch, no bo zupełnie bez sensu ci kierowcy stoją od Milczańskiej, jeżeli nie prowadzone są prace, a można przejechać. Prawda, nie jest rozkopana jezdnia, to nie ma potrzeby chyba, prawda, żeby słupek ograniczał ruch.
Zgadza się, jeżeli nie prowadzimy tam w tym momencie prac, na pewno to udrożnimy. Natomiast organizacja ruchu, która była zaplanowana, na pewno była już przygotowywana pod kątem właśnie takiego zawężenia. Ale tak jak mówię, zaraz podejmiemy tutaj...
Czyli słupek tylko jak są prace, jak są ludzie i rzeczywiście coś dokładnie. Się dzieje. Jak nie ma, to słupek zabieramy, a nie, że sobie stoi i czeka na aż jutro przyjdą o godzinie 9 pracownicy.
Natomiast jeżeli tam już jest dziura i jest to rozkopane, to pozostać aż do odtworzenia nawierzchni.
Tak jest. Panie Marcinie, kiedy był pierwotny termin oddania do użytku już po remoncie przebudowanej Alei Powstańców Wielkopolskich?
Po aneksie jest to koniec lipca bieżącego roku, czyli można powiedzieć za kilkanaście dni.
No ale to nie ma szans, prawda?
Nie ma szans. My wystąpiliśmy do naszego zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie tego terminu, podając szereg przyczyn, które na to wpłynęły i teraz ten wniosek jest przez zamawiającego rozpatrywany.
Kiedy wystąpiliście z tym wnioskiem?
Wie pan co, ciężko mi powiedzieć.
No jakoś na dniach?
Dwa miesiące temu. No to jakoś tak to było.
Dobrze. Jaki jest powód takiego wniosku? Jakie są argumenty wasze?
O tych powodach informowaliśmy już wielokrotnie podczas wcześniejszych spotkań, czy to nawet podczas otwarcia ulicy Kolumba, bo niektóre elementy już wtedy wiedzieliśmy, że spowodują to. Jest to chociażby przebudowa magistrali wodociągowej na całej długości ulicy Alei Powstańców, która nie była planowana i która doszła. Jest to potężny zakres i który akurat uważam, że bardzo słusznie został podjęty ze względu na to, że kolejna taka okazja trafi się dopiero za kilkanaście lat. Kolejnym elementem to są wiadukty kolejowe, na które miały po prostu wady w dokumentacji projektowej i te wady zostały już usunięte, chociaż na jednym wiadukcie jeszcze pewne detale są dopracowywane. I niestety to ma duży wpływ na te utrudnienia i to, że harmonogram musiał być przesuwany. Kolejny element to jest brak dostępu do osiedla, które jest ograniczone ulicami Milczańska, Aleja Powstańców, które to osiedle ma, można powiedzieć, 2,5 ulicy wyjazdowej i wjazdowej na to osiedle. To jest ulica Frysztacka, to jest ulica Orawska i Częstochowska, która jest jednokierunkową ulicą. I pierwotne założenia były, że jednak tą ulicę uda się zamknąć w większym zakresie. Jak wiemy, po prostu ilość mieszkańców, ilość samochodów, która jest niezbędna do obsługi tego osiedla, wymusza etapowanie i puszczenie ruchu chociażby komunikacji zbiorowej przez uliczki takie jak Orawska, Ruska czy Legnicka, co jest teraz właśnie wprowadzone od poniedziałku. Ale to niewątpliwie też miało wpływ na opóźnienia i na pracę na Alei Powstańców.
Panie Marcinie, jeżeli chodzi o etapowanie, bo ludzie mieszkają, to już było wiadomo od początku, że będzie ono konieczne i można było tak zaplanować to wszystko, żeby teraz nie składać wniosku o wydłużenie terminu. Dobrze rozumiem?
Panie redaktorze, nie. To nie jest tak, ponieważ pierwszy etap, który został wprowadzony, czyli zamknięcie Alei Powstańców od Placu Szyrockiego do ulicy Milczańskiej, przewidywał zakończenie prac zdecydowanie wcześniej i wtedy weszlibyśmy na ten odcinek, o którym teraz mówimy, też zdecydowanie wcześniej. To, że doszła nam magistrala wodociągowa, na którą dokumentacja projektowa była tworzona...
Dobrze, panie Marcinie, to opowiada pan teraz o niespodziankach, o których już wcześniej pan wspomniał, a mianowicie magistrala, a mianowicie mosty, które okazuje się, że nie spełniają określonych norm, czego nie było wiadomo wcześniej. Dlaczego aż rok? Bo wystąpiliście o wydłużenie tego terminu do lipca 2026 roku.
Panie redaktorze...
I o 13 milionów złotych dodatkowe.
Sytuacja wygląda w ten sposób. Teraz weszliśmy na zakres przebudowy odcinka od ulicy Szpitalnej do ulicy Orawskiej. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Na tym odcinku mamy dwa ciepłociągi, które muszą być przebudowane w okresie wakacyjnym ze względu na podawanie ciepła w innym okresie, co z kolei przekłada się właśnie na to etapowanie. I teraz tak. Jeżeli my patrzymy kategoriami takimi, że powiedzmy do zimy uda się nam zrobić odcinek od Szpitalnej do ulicy Frysztackiej, jak również ulicę przebudować skrzyżowanie Szpitalna i Milczańska, to wchodzimy w okres zimowy. A na okres zimowy zostanie nam dokończenie wiaduktu na ulicy Powstańców tutaj w rejonie Pętli Pomorzany, jak również element to dość skomplikowany, jakim jest skrzyżowanie ulica Smolańska Powstańców. Jak wiemy, ulica Smolańska została tymczasowo dopuszczona teraz do ruchu ze względu na to, że nie da się mieć zamkniętej ulicy Milczańskiej i ulicy Smolańskiej równocześnie, ponieważ dojazd do całych Pomorzan byłby bardzo mocno skomplikowany. Dlatego też to skrzyżowanie wejdzie dopiero na okres wiosenny. Możliwe, że to się nam wykonać.
Panie Marcin, te dodatkowe prace będą kosztowały was 13 milionów złotych?
To są koszty stałe związane z tytułu wydłużenia kontraktu. Mhm. One są liczone i składane do zamawiającego, są weryfikowane i one wynikają właśnie...
Już powiedział pan jakiś czas temu, złożyliście ten wniosek do zamawiającego, do tramwajów szczecińskich, jak do tej pory odpowiedzi nie było, ale czy w grę wchodzą jakieś kary umowne, czy nie?
Znaczy my uważamy, że absolutnie nie, ponieważ to są problemy, które nie są zawinione przez wykonawcę. My pomagamy rozwiązywać te problemy, zresztą tutaj przy udziale oczywiście zamawiającego, projektantów. Są to problemy, które wynikają z wielu przypadków z powodu właśnie kolizji mediów podziemnych, niezinwentaryzowanych sieci, jak chociażby tych wiaduktów. Także absolutnie tutaj takiego wariantu jak kary nie zakładamy.
Pan Marcin Wiśniewski, wiceprezes ZUE, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo za udział
Dziękuję
w naszym programie w czasie reakcji.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. Dobrze, to nad jezioro państwa teraz zabiorę. Odpoczniemy chwilę. Pan Marek Synowiecki jest z nami, rzecznik Wód Polskich. Dzień dobry, panie Marku, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A konkretnie nad jezioro Morzycko do Morynia, ładna miejscowość i bardzo ładne jezioro, czysta woda. I tam jeden z inwestorów kupił działkę, o czym państwa informowaliśmy. Kupił działkę, do której prowadzi ulica Żeglarska. Działka ma numer 1/1 i odgrodził dostęp do wody. Panie Marku,
to się zgadza. Tak. Dzięki temu, albo może przez to, rośnie napięcie i temperatura sporu nad pięknym jeziorem Morzycko. A ten spór pomiędzy burmistrzem Morynia a prywatnym właścicielem działki o tym numerze 1/1 od tytułu własności do obu pomostów, które tam wybiegają nad jezioro Morzycko, toczy się już od roku. Warto nadmienić, że postępowanie w tej sprawie wszczął również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. I pokrótce. Firma rości sobie prawo własności do pomostów na działce wodnej, z kolei o numerze geodezyjnym 2/1, czyli nad jeziorem Morzycko, do której przylega działka prywatna, z czym z kolei nie zgadza się burmistrz Morynia. Warto zauważyć, że teren gminy również sąsiaduje bezpośrednio z prywatną działką. Rośnie tam miejski park, niegdyś zajmowaną przez ośrodek żeglarski, a same pomosty wybudowano w latach 70. XX wieku, więc jakiś czas temu. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gryfinie zwrócił uwagę natomiast na zły stan techniczny pomostów i nakazał ich rozbiórkę prywatnemu właścicielowi tej działki, przyległej do działki wodnej, na której posadowane są te pomosty. Więc właściciel uznał, że wydana decyzja administracyjna nadzoru budowlanego ze wskazaniem na niego właśnie jest równoznaczna z potwierdzeniem prawa własności dla obu pomostów. Z tym z kolei nie zgodził się burmistrz Morynia, który zaskarżył decyzję powiatowego nadzoru do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Tutaj wypada podkreślić, ja wiem, że to brzmi dosyć skomplikowanie, że Wody Polskie nie są właścicielem tych pomostów, ale działka wodna o numerze geodezyjnym 2/1,
to już jest wasza,
której są posadowione, nominalnie należy do Skarbu Państwa, więc skoro są to Wody
Polskie... To dlaczego nadzór budowlany nie zgłosił się do Wód Polskich o naprawę tych pomostów?
A to jest dobre pytanie do nadzoru budowlanego i do jego urzędników. Ale niezależnie od tej całej sytuacji...
A Wody Polskie tego pytania nie zadały?
Też zadajemy i czekamy na odpowiedź.
A, jeszcze nie ma odpowiedzi.
W ubiegłym roku podjęliśmy starania, by w ramach mediacji obie strony sporu, czyli burmistrz Morynia i właściciel tej działki, doszły do porozumienia, rozwiązując problem własności na styku obu działek, ale niestety nasze działania okazały się bezskuteczne. A teraz sytuacja wygląda tak, że obecny właściciel terenu dawnego ośrodka żeglarskiego zinterpretował też zalecenia powiatowego nadzoru budowlanego, nakazującego zabezpieczenie obu pomostów w taki sposób, że właśnie zagroził do nich dostęp. Jednocześnie według nas złamał zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do wód publicznych, co wynika z artykułu 232 prawa wodnego, czyli po prostu uniemożliwia w tym miejscu mieszkańcom zejście na brzeg jeziora Morzycko. A to budzi z kolei duże protesty mieszkańców Morynia, którzy w tym miejscu wchodzili sobie z parku miejskiego na teren jeziora. Dlatego po dokonanej kontroli zarządzeniem dyrektora RZGW w Szczecinie zobowiązaliśmy prywatnego właściciela tej działki do usunięcia ogrodzenia bądź uzyskania zwolnienia z zakazu grodzenia. A właściciel na to zarządzenie nasze złożył skargę do WSA. Pismo do sądu w tej sprawie wpłynęło całkiem niedawno, bo 26 czerwca tego roku i od tego czasu oczywiście swój bieg rozpoczęło kolejne postępowanie sądowe.
To jest nieprawdopodobne, co pan opowiada w ogóle.
No to się nadaje na odrębne dzieło. Właściciel działki na to zarządzenie złożył skargę do WSA. Zdarzyło się po raz pierwszy w działalności naszej, żeby zarządzenie administracyjne dyrektora RZGW zostało zaskarżone w sądzie. No ale fakt. Pismo do sądu w tej sprawie wpłynęło 26 czerwca i od tego właśnie czasu swój bieg rozpoczął to postępowanie. Czekamy też na decyzję, czy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego uchyli, czy też utrzyma w mocy zaskarżoną przez burmistrza decyzję powiatowego inspektora nakazującą właścicielowi działki rozbiórkę pomostów.
Panie Marku, ja trochę rozumiem właściciela działki, no bo skoro on dostał nakaz, żeby rozebrał te pomosty, no może poczuwać się do tego, że w jakimś sensie są w takim razie one w jego, no przynajmniej posiadaniu, tak? W związku z tym teraz to on mówi, że to jest plac budowy, bo ja muszę to rozebrać, a plac budowy musi być zabezpieczony, a więc ogrodzony. Jeszcze tam wbije tabliczkę, że to jest plac budowy i jest na prawie tak zwanym.
I tak, i nie, ale my to oczywiście...
Ja wiem, że i tak, i nie, i dlatego właśnie ten bałagan.
My to oczywiście wyjaśnimy ten bałagan, będziemy się starali cokolwiek tutaj posprzątać, mówiąc kolokwialnie.
Ale posprzątanie jest dosyć proste, jak się wydaje. Wystarczy, że Wody Polskie powiedzą, ja wiem, że to jest potrzebna decyzja nadzoru budowlanego, że ponieważ to jest nasza działka, tak, no to pomosty to my zrobimy, rozbierzemy je po prostu.
Powiem tak.
I wtedy temat się zamyka, tak? On wtedy nie ma żadnych podstaw, żadnego wytłumaczenia do tego, by czuć się posiadaczem tych pomostów, więc wycofuje się, zabiera ogrodzenie, bo już nie ma uzasadnienia dla tego ogrodzenia, gdyby to był jego jakiś tam plac budowy. Wody Polskie zajmują się pomostami, prawda, i jest dostęp do jeziora i wszyscy się rozchodzą do domu.
Pięknie zabrzmiało, weźmiemy pana redaktora do roli mediacji też w tej sprawie, nie ukrywam.
Ale już jakieś kroki zrobiliście, bo tak pan powiedział,
właśnie,
tak?
W najbliższych dniach, żeby już uniknąć tego korowodu, dyrektor oszczecińskiego RZGW zamierza ponownie spotkać się ze wszystkimi stronami sporu, bo dalej mamy nadzieję na znalezienie optymalnych rozwiązań tej sytuacji i my mamy też nadzieję, że strony się trochę cofną w tym sporze, usiądziemy do rozmów i wszystko ładnie poukładamy tak, żeby z jednej strony nie
ale
było...
Ale to jedna decyzja nadzoru budowlanego, że zdejmuje ten obowiązek z właściciela działki 1.1 rozebrania pomostów, a nakłada obowiązek na właściciela czy też zarządcę działki 1.2, czyli na Wody Polskie. I już.
W tej sprawie też będziemy rozmawiać z nadzorem budowlanym, ale o szczegóły jeszcze proszę być cierpliwym, bo chcemy tę odpowiedź zamknąć po spotkaniu dyrektora RZGW z wszystkimi stronami i wtedy będziemy mieli też więcej informacji do przekazania.
Pan Marek Synowiecki, rzecznik Wód Polskich, był naszym gościem. Dziękuję panie Marku. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Mimo wszystko zachęcam państwa do tego, żeby pojechać nad Morzycko. Ładna plaża, ładne jezioro, czysta woda, kajaki, łódki i jeszcze jeden telefon zarejestrowany pod naszym czujnym numerem.
Dzień dobry, Marek. Chciałem dzwonić z ulicy Cienistej. Można powiedzieć Róg Bandurskiego za głowę. Firma jakaś modernizuje kanały burzowe, czy jako zwać i nie zwać. Pracują do pierwszej, do drugiej w nocy. Szum niesamowity, huk. Moja małżonka nie śpi już 2 dni, nie tylko my, bo wszyscy. A ulica jest, powiedzmy tak, po 2,5 metra od każdego zabudowania. Dzwoniłem do dyżurnego technicznego miasta, nie odbierał. Czy to może tak być? Proszę o interwencję. Dziękuję.
No nie może tak być. W nocy nie można hałasować. To jest do Straży Miejskiej. Proszę zadzwonić, my także będziemy dzwonili i jutro postaramy się o jakiś komentarz Straży Miejskiej w tej sprawie. To ulica Cienista, niedaleko Zagłoby Łobotrycka. I jeszcze jeden mail w sprawie drzew i Enei. Jestem mieszkańcem bloku przy ulicy Neringa 4. Na zbiegu ulic Tęczowa Neringa jest mały skwer, nad którym przebiega linia energetyczna. Niektóre drzewa zaczęły sięgać przewodu, więc Enea postanowiła zareagować, przycinając je. Wszystko rozumiem i jak najbardziej jest to prawidłowe posunięcie. Jednak pracownicy po pierwsze zrobili to w tak niekompetentny sposób i nieestetyczny, że wygląda to tak, jakby tornado przeszło nad ulicą, zupełnie bez najmniejszego ładu i składu. Kolokwialnie mówiąc, obrzęp polili, wszystko zostawiają spektakularne kikuty. Po drugie, sytuacja miała miejsce jakiś miesiąc temu i poobcinane gałęzie leżą do tej pory. Wyschnięte z szpecą tylko widok i załączam dokumentację fotograficzną. Także w tej sprawie skontaktowaliśmy się z Eneą Operator i czekamy na odpowiedź. Jutro zapraszam państwa. Czas reakcji rozpocznie się po 12:00. Krzysztof Kupliński, do usłyszenia.